Janek Niziński w wieku licealnym miał bardzo burzliwe relacje z rodzicami. Dzisiaj jest studentem prawa i organizatorem warsztatów dla rodziców nastolatków. Chce pomóc dorosłym w lepszym rozumieniu dzieci. Uważa, że trudne rzeczy, które się przeżywa, nie mają wielkiej wartości, o ile nic się z nimi dalej nie zrobi. Janek opowiada nam, że najważniejsze jest, aby rodzic budował cały czas z dzieckiem, a potem nastolatkiem, zdrową relację. Taką, która nie będzie budziła przed młodym człowiekiem strachu, a zamiast tego da poczucie bezpieczeństwa, bezwarunkowej miłości i akceptacji. Nawet, a może szczególnie wtedy, kiedy nawali, nawija lub znajdzie się w trudnym momencie swojego młodego życia.
Ufają ci rodzice, kiedy przychodzisz i mówisz: słuchajcie, opowiem wam, co dzieje się w sercu i duszy waszych dzieci?
Tak, akurat ufają mi. Co prawda jest to dla mnie momentami też trochę taka presja, że chcę jakby sam się pokazać jak najlepiej. Ale o dziwo tak, ufają i zadają mi często takie bardzo prywatne pytania, nawet pytania odnośnie po prostu ich dzieci i co powinni zrobić w danej sytuacji, z czym czuję się momentami dziwnie, bo sam mam 18 lat.
Czyli chcą, żebyś im doradził.
Tak, tak, muszę im doradzać nawet co do konkretnych decyzji, ale no tak, myślę szczególnie jakby to najgorsze jest to pierwsze pół godziny, pierwsza godzina, kiedy musisz też wyczuć akurat, przed jakimi ludźmi to robisz, czego oni potrzebują, ale potem jak już nabierzesz trochę pewności siebie, po prostu widzisz po prostu, że też oni uczestniczą, że chcą uczestniczyć, że podoba im się, no to potem to już jest łatwo i potem mam wrażenie, że to jakby samo przychodzi nawet do mówienia po prostu kontaktu na ty i myślę, że już potem jest dużo lepsza atmosfera.
No. Skąd wiesz, co im odpowiedzieć?
Znaczy, no po pierwsze też jakby mam zespół, z którym to teraz przygotowywałem już jakby drugą część pomiędzy, znaczy później po tej, którą na początku sam tworzyłem, rozmawiałem z bardzo, bardzo dużą ilością młodych ludzi, tak w okolicach 150, czego potrzebowali i planuję też jakby prowadzić te rozmowy dalej. Poza tym no, myślę, że jakby sam mam dosyć trudne doświadczenia z rodzicami, interesowałem się psychologią od jakiejś pierwszej gimnazjum mniej więcej. Myślę, że w pewien sposób starałem się cały czas obserwować, więc jakby odpowiadam na pytania, korzystając z wiedzy, doświadczenia i obserwacji.
Tak? Jesteś po terapii, w trakcie terapii?
W tym momencie nie jestem w terapii, byłem w terapii, ale jakoś tak ostatnio nie mam poczucia potrzeby, ani sam nie wiem, nie idzie po prostu jakoś terapia.
Mówimy o spotkaniach, które organizujesz razem z zespołem, mówiąc o tym, co się dzieje w głowach i sercach młodych ludzi adresowanych do rodziców, prawda?
Tak, tak, do rodziców nastolatków.
Skąd ten pomysł?
Pomysł powstał przy jednej z kaw z Jarkiem Szulskim, który jest dyrektorem Liceum Artes Liberales. I po prostu jakoś tak rozmawialiśmy o tym, jak duża jest taka właśnie wojenka międzypokoleniowa, niezrozumienie, jak ten świat młodych ludzi wydaje się obcy dla rodziców. Że jakby Jarek właśnie, jak słuchał różnych rzeczy, które mu opowiadałem, tak jakby z pewnych moich kręgów, z moich doświadczeń, po prostu nie mógł wyjść z zadziwienia, jak to jest dziwne po prostu, jak to jest też niezrozumiałe. Więc stwierdziliśmy, że trzeba byłoby coś z tym zrobić i że może fajnie by było stworzyć coś, co pomoże. No i jakoś tak wpadłem na taki pomysł. No i potem to już się rozwijało. Nie wiem, mam wrażenie, że to po prostu tak przyszło do mnie i jakoś tak zaufałem temu i stwierdziłem, że to jest rzeczywiście coś, co jest potrzebne. Jestem bardzo szczęśliwy, w jakiej to jest formie teraz, bo później mogę o tym powiedzieć, w sensie tam więcej, bo to nie odpowiedź na pytanie.
A ja będę ciągnąć mimo wszystko teraz. Co tobie to daje? Jakby ja mam takie wrażenie, że może być to w pewien sposób terapeutyczny też dla ciebie, jakby dzielenie się tym swoim doświadczeniem i tym, co słyszałeś od koleżanek, kolegów.
Ja miałem sam bardzo trudną relację z rodzicami. Wyprowadziłem się w wieku 17 lat i to była trudna relacja. W tym momencie jest jakby fantastycznie, jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że jest oparta właśnie na zaufaniu, na jakimś takim partnerstwie. I mam wrażenie, że jakby przez to trochę sam mam doświadczenia naprawiania relacji i wychodzenia z naprawdę masakrycznych relacji, takich po prostu trudnych. Przy okazji jakoś tak w wakacje miałem dużo takiego czasu, dużo okazji, żeby obserwować właśnie relacje moich znajomych z ich rodzicami. Obserwowałem po prostu, co działa, co nie działa. Dosyć tak jakby ciekawiłem, myślę, że też trochę to była taka forma rekompensaty i robię to, można powiedzieć, że lekko też, żeby jakby sprawić, żeby inne młode osoby nie musiały doświadczać tego, co ja, bo myślę, że jest to niepotrzebne, ale też wiem, że to jakby jest obustronny korzyść, bo rodzice mają łatwiej, a potem nastolatki mają łatwiej, no i teraz to robię dalej właśnie też dlatego, bo po prostu nie dość, że dostaję naprawdę bardzo dobry feedback, że ponoć to otwiera oczy, że jakby tam było dużo ciekawej wiedzy od rodziców, to jeszcze zacząłem już dostawać wiadomości od młodych ludzi, którzy mówią, że ich relacja się zmieniła, że ich rodzice zaczęli ich wreszcie słuchać, szanować, interesować się nimi. I mam wrażenie, że to tak jakby bardzo człowieka nakręca, że czujesz, że robisz coś, co po prostu działa i co ma dobry wpływ, poza tym, że po prostu też przyjemność sprawia mi robienie tego.
Janek, powiedziałeś przed momentem, młodzi ludzie mówią do mnie, poprawiła się moja relacja z rodzicami, zaczęli mnie wreszcie słuchać i szanować. Myślę sobie, przecież to są podstawowe rzeczy. To jak to działa w takim razie, kiedy oni do ciebie przychodzą? Czego najczęściej brakuje w tych relacjach? Co najtrudniej ci naprawić?
Ma pan na myśli rodziców?
Tak, no bo zobacz, jeżeli młodzi mówią, tak? Nagle mnie szanują, nagle mnie doceniają, nagle mnie słuchają, no ale dla mnie to są podstawowe rzeczy w relacji.
Zdecydowanie tak, w sensie jakby ja sam na początku, szczególnie przed prowadzeniem, momentami miałem wrażenie, że tam nie jest za dużo treści, bo dla mnie są to rzeczy oczywiste, ale okazuje się, że nie są. Mam wrażenie, że często rodzice nie do końca traktują nastolatka jak człowieka, a nastolatek nie do końca traktuje rodziców jako człowieka. Jakby tworzy się jakaś taka relacja kontrolna, jakaś taka z oczekiwaniami i bardzo jest mało taka ludzka momentami. A poza tym mam wrażenie, że rodzice często do mnie przychodzą z takiego lekkiego poczucia bezradności, niewiedzy, niezrozumienia, co się dzieje. I właśnie też myślę, że te różnice po prostu świata młodych ludzi od tego, w którym dorastali ich rodzice, są też dosyć tutaj ważne. Jakby dla mnie to jest też bardzo fajne, bardzo doceniam ludzi, którzy przychodzą, bo mam wrażenie, że właśnie to są ludzie, którzy w pewien sposób są świadomi swojej niewiedzy, więc szukają. I mam wrażenie, że to jest po prostu... No to jest ważne.
Czyli dobrze rozumiem, że oni nie szukają fundamentalnych odpowiedzi, tylko najprostszych na najtrudniejsze rzeczy.
Tak, ale też myślę, że po prostu chcą trochę posłuchać młodych ludzi, jak oni to widzą. Jakby też, właśnie tak jak mówiłem, zbierałem dużą wiedzę od innych po prostu młodych ludzi, których poznawałem i rozmawiałem z nimi o tym. Więc mam wrażenie, że te warsztaty są taką formą przekazu tego, co młody człowiek chciałby, żeby wiedzieli jego rodzice,
czyli
ale sami tego nie powie.
Z polskiego na polski trochę.
Tak, tak, tak. Z młodocianego na dorosły.
Milion myśli mi się kłębi i pytań do ciebie. Jako matce nastolatka, która lubi o sobie myśleć, że trochę wie, ale no na pewno cały czas się uczy. I zastanawiam się, czy to właśnie jest tak, że przychodzą takie osoby, którym też się wydaje, że rozumieją swoje dzieci, czy przychodzą takie osoby, które są zdesperowane i szukają po prostu już ostatniej deski ratunku, żeby zrozumieć lepiej swoje dziecko?
Znaczy, myślę, że różne osoby przychodzą, to trudno powiedzieć. Są też osoby, które mają nawet jakąś dobrą relację już ze swoimi dziećmi, ale dalej czują taką granicę. Bardzo często też przychodzą właśnie osoby, które mówią o tym, jak bardzo to się zmieniło, kiedy to dziecko wchodzi już do tego liceum, przestaje być tym dzieckiem rodzica w podstawówce i nagle zaczyna po prostu mieć swoje własne życie, swoje własne problemy i coraz mniej o tym mówi. I bardzo często to jest taki moment, kiedy ta relacja się po prostu psuje, bo trochę trudno jest się odnaleźć. Młody człowiek czuje się niesamowicie dojrzały i chce być traktowany jak dojrzały. Rodzic wie, że to dziecko nie jest dojrzałe, ale jednocześnie trochę nie zdaje sobie sprawy, że traktowanie go w ten sposób sprawi, że jakby to nie pomoże. Jakby dziecko nie będzie sobie zdawało sprawy, że jest niedojrzałe, więc będzie chciało tego traktowania. A często mam wrażenie, że rodzic akurat powinien traktować dziecko trochę bardziej dojrzale, jednak mając świadomość, że takie dojrzałe to może ono wcale nie być, ale to daje takie po prostu poczucie, że dziecko będzie mogło przychodzić z problemami i przychodzić i mówić szczerze, a nie unikać i właśnie robić jakąś taką grę. Często rodzice przychodzą, mając dobre nawet jakieś relacje z dziećmi, ale też myślę, że pomagamy zrozumieć trochę ten świat. Jakby to jest też trochę na celu, że poza tym, że jakby są te kwestie właśnie relacyjne czy cokolwiek, poruszamy dużo tematów jakby od problemów, od jakichś, nie wiem, social mediów, od presji, liceum, jakby co to zmienia nagle, od wejścia w ten świat i no masy innych rzeczy też jakby... Myślę, że dajemy trochę taką opcję wejścia w buty młodego człowieka w ten sposób.
A myślisz, że warsztaty w drugą stronę miałyby sens? Gdybyśmy my, rodzice, stanęli przed nastolatkami i trochę opowiedzieli swoją perspektywę, tak jakby wiesz, z metapoziomu, tak? Bo zakładam, że mamy relacje ze swoimi dziećmi w domu, natomiast mam wrażenie, że ta otoczka jednak anonimowości w waszych warsztatach, czyli to nie jest rodzic do dziecka swojego albo dziecko do swojego rodzica, tylko nadal słuchają ciebie rodzice, ty reprezentujesz młode osoby, więc trochę tak jak ty powiedziałeś, Jarek, że to jest z polskiego na polskie, ale jednak z rodzicowego na nastolatkowe, więc zastanawiam się, czy może właśnie zanonimizowanie w drugą stronę, żebyśmy my też mogli coś powiedzieć do grupy nastolatków. Myślisz, że to by mogło też w czymś pomóc? Czy to jest tak, że nastolatki myślą, że ej, no w ogóle kumam tych swoich starych, ale oni nie kumają mnie?
Znaczy nie uważam, żeby konkretnie anonimowe dorosłe osoby mówiące o tym, jak to jest być rodzicem, miały pomóc, szczerze, bo pomijając to, że często młodzi ludzie nie do końca są gotowi do słuchania starszych osób, szczególnie jak mówię o jakichś rzeczach, które są prywatnie z nimi związane, ale bardzo zachęcam dorosłych do tego, że Wojtek taki właśnie, który jest w moim zespole też, pamiętam, że on często nawiązuje do tego, że w bardzo późnym wieku nagle zobaczył po prostu swojego ojca, jak jest smutny i zobaczył jakby jego smutek, zobaczył, że był bliski płaczu i że dopiero nagle wtedy zdał sobie sprawę, że on też jest człowiekiem, że nie jest to jakby figurą rodzica, tym jakby twórcą jego, tylko jest naprawdę człowiekiem. I myślę, że nawołuje do tego, że to jest też taki powoli wiek, kiedy ta relacja się zmienia i bardzo dobrze jest mówić właśnie nastolatkowi też trochę po prostu o swoich własnych odczuciach. Czasem lepiej jest zamiast podejmować decyzje, jakby do których się nie jest pewien, powiedzieć o tej niepewności tego człowieka i po prostu wykazać bardziej, czemu chcesz coś robić. Jakby powiedzieć bardziej o trosce, niż próbować robić za tą troskę.
Myślę, że ja spróbuję, jako ojciec także, ale dziecka młodszego niż syn Eli, zapytać cię o jedną rzecz, bo nawet z tego, co powiedziałeś teraz, rysują mi się takie dwa światy. Do pewnego momentu życia dziecka ja jestem rodzicem i takim dosyć, niezależnie od tego, jakim jestem w realu, staram się być dobry. Więc ten rodzic dobry, nie? Że rodzic to w ogóle nie jest zło. Ale przychodzi moment, i szukam odpowiedzi na pytanie u ciebie, gdzie i kiedy, że ten rodzic staje się właśnie nie człowiekiem, tak jak powiedziałeś. Nie? I potrzeba momentu, być może innego momentu w życiu, być może innej dojrzałości, żeby zrozumieć, że ten mój stary to jednak płacze, smutny jest, cierpi albo się cieszy, ale nagle ta definicja rodzica nabiera zupełnie nowego znaczenia. Gdzie się pojawia ta granica przejścia między czymś dobrym i czymś złym?
To jest bardzo indywidualne, ale spróbuję na to jakoś odpowiedzieć. Dziękuję też za to pytanie. Myślę, że fajnie jest nakreślić coś takiego, że mam wrażenie, że trochę to w tej relacji rodzic-dziecko wygląda tak, że najpierw w młodym bardzo wieku rodzic zaczyna się trochę dystansować od dziecka właśnie, żeby bardziej dawać dobry przykład, nie pokazywać bardziej jakby tego pola błędu i być tym właśnie dobrym rodzicem, tak jak powiedziałeś. A potem w którymś momencie właśnie nastolatek zaczyna się odrywać od rodziców i sam dystansować, trochę przestaje im mówić. To jest dosyć indywidualne, mam wrażenie, że to się po prostu pojawia w momencie, w którym ta młoda osoba ma już w pewien sposób swoje własne życie, ma swoje własne po prostu, ma swój świat, tak? Ma swój kosmos, ma swoje potrzeby, ma swoje relacje, które są coraz mniej związane z domem, a już w szczególności, kiedy zaczyna robić rzeczy, o których woli nie mówić. Mam wrażenie, że wtedy jakby ten rodzic często zaczyna być widziany jako fajnie,
ten, kto
że
na mnie... pewno powie nie.
Tak. To okay. Powie nie albo źle zareaguje, a przecież ja wiem lepiej, robię jakieś rzeczy, że to myślę, że jest taki też moment.
A to jest kwestia utraty autorytetu gdzieś po drodze u rodzica? Może nie utraty, ale osłabienia tego autorytetu. Nagle budują się inne i te autorytety wcale nie muszą być u starszych, nie? To mogą być autorytety odszukiwane w ulubionych muzykach, nie wiem, pisarzach i tak dalej, i tak dalej. I to jest może jakiś problem?
Myślę, że na to duży wpływ ma popularność influencerów i to, jak oni się stali szybko autorytetami. Często to są po prostu osoby, które no, nie mają zbytnio predyspozycji do bycia tym autorytetem, ale na tyle dzielą się swoim życiem. Właśnie myślę, że to pod tym względem influencerów jest właśnie ciekawym tematem, że przez to, że wstawiają tyle ze swojego życia, wiemy, co jedli na obiad, wiemy, w co są ubrani, wiemy, z kim się spotykają, to często pojawia się takie poczucie znania tej osoby, że jakby w pewien sposób wiem o nim tyle, więc czuję się, że ma się z nim relacje, przez co ten autorytet wchodzi na jeszcze większy poziom niż właśnie przy jakimś, nie wiem, muzyku rockowym, cokolwiek, czy pisarzu. Bo to nagle zaczyna być taka więź, że ty wiesz też, co się dzieje. Nie wiesz tylko, co myśli, ale też wiesz, co się dzieje. Więc myślę, że wtedy się pojawiają różne też takie autorytety. No mam wrażenie, że ten autorytet zaczyna właśnie się osłabiać w momencie, w którym inne wartości ma młody człowiek, a inne wartości ma rodzic. Więc to się pojawia właśnie tak już pod koniec podstawówki w tym momencie, czy już w liceum na początku coś takiego.
I teraz z perspektywy rodziców. My powinniśmy ten moment, skoro możemy, bo nawet jak słuchamy tego teraz, to ja wiem, że on przyjdzie. Jak ja mam się na to przygotować, żeby nie popełnić tych błędów, które zostały popełnione przez miliony rodziców wcześniej?
Na przykład mnie.
Myślę, że ważne jest bardzo to, żeby właśnie od początku dbać o ten kontakt, w sensie, że te lata licealne są też często źródłem jakichś traum, ale tak naprawdę dużo łatwiej jest mieć dobrą więź właśnie z nastolatkiem w tym okresie tak zwanego buntu, w momencie, w którym zaczynasz ją jednak budować i dbasz o nią przez całe jego życie, tak? I myślę, że ważne jest, że po prostu wcześniej zaczynać rozmawiać, wcześniej zaczynać jakby poruszać też cięższe tematy, rozmawiać o emocjach i słuchać. I wtedy ten moment osłabienia autorytetu nie będzie też taki drastyczny. Będzie bardziej wchodził powoli, będzie to takie raczej osłabienie, lekkie oddalenie, ale ciągle poczucie ważności i stabilności. Myślę, że w ogóle też ta stabilność jest bardzo ważna. Nawet przy momencie utraty jakiegoś autorytetu właśnie potraktować to, że okej, to się dzieje, muszę zaakceptować trochę ten fakt, ale jakby będę ciągle stały i jakby w momencie, w którym jest tyle zmian w wieku młodego człowieka, co mam wrażenie, że też jest powodem często tych zmian po prostu autorytetowych, że jednak ja będę ciągle wsparciem, taką ostoją. Ja lubię to porównywać do tego, że niezależnie gdzie młody człowiek sobie płynie swoją łódką, dom powinien być takim bezpiecznym portem, do którego może przyjść, w którym może porozmawiać i który jakby w pewien sposób czuje taką bezgraniczną miłość i akceptację. I myślę, że to jest w ogóle najważniejsza praktycznie rzecz.
Czyli ten moment, w którym niezależnie od tego, jak źle moje dziecko może mnie traktować, z różnych powodów, no bo przyszedł ten moment buntu, więc ono jak się buntuje, to pewnie używa słów, których nie chciałbym słyszeć z jego ust, ale używa. Ja mimo wszystko powinienem być ponad to, tak? Dawać mu jak największy komfort miejsca i jak największy komfort psychiczny, że on we mnie, niezależnie od tego, co w danej chwili swojego życia o mnie myśli, może śmiało wrócić, a ja będę w tych uczuciach i w podejściu stały.
I tak i nie. Z drugą częścią się zgadzam zdecydowanie. Ale z pierwszą, jakby wiadomo, że odpowiedzialność za dziecko jest w roli rodzica, dużo bardziej niż w rękach dziecka. No ale to też nie chodzi o to, żeby ignorować to, że dziecko jest niemiłe, wredne czy cokolwiek, tylko właśnie, żeby może nie złością, myślę, że jakby kontrola złości jest tutaj ważna, żeby bardziej mówić o tym na spokojnie, porozmawiać i nawet powiedzieć właśnie bardziej o tym, że trudno jest, jak tak mówisz, że w pewien sposób, no kocham cię, jakby tak, to są jakby, miłość powinna być zawsze, jakby tak samo jak akceptacja, niezależnie co robisz, niezależnie kim jesteś, ja cię kocham, bo jesteś moim dzieckiem, myślę, że to bardzo buduje poczucie własnej wartości, które jest tak cholernie ważne. Ale no, mimo wszystko mówić też o tym, jakby to nie chodzi o ignorowanie, nie chodzi o po prostu olewanie trudnych sytuacji, bo to też sprawia, że ten szacunek nie będzie budowany. Tak? To nie chodzi o pełne puszczanie wszystkiego płazem po prostu.
Janku, ja chciałabym wrócić, jeżeli pozwolisz, do twojej prywatnej historii, bo w moim podcaście zawsze staram się w każdym odcinku znaleźć taki duży okruch nadziei. Powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czy przed rozmową, że ten twój czas nastoletni był trudny bardzo i skończył się szybką wyprowadzką z domu, a teraz twoje relacje z rodzicami są super. Dzisiaj, jak patrzysz z perspektywy swojej na ten kawałek swojego życia, który był trudny, to jest coś, co twoi rodzice mogliby zrobić inaczej? Co byłoby dla ciebie korzystne, korzystniejsze, lepsze, bezpieczniejsze?
Jest dużo takich rzeczy, ale też ja nie ukrywam, że ja też nie byłem, myślę, łatwym dzieckiem, więc jakby to się dosyć szybko zmieniło. Byłem cudownym dzieckiem, a nastolatkiem już byłem dużo gorszym. Też robiłem jakieś głupoty, nie radziłem sobie z wieloma rzeczami, więc też w pewien sposób mam zrozumienie do tego w tym momencie. Ale przyszło mi to trudno. Myślę, że też dla mnie osobiście, tak szczerze, no ja mam taki problem, że ja mam wewnętrzne poczucie, że muszę zasługiwać na miłość po relacjach. Nie chcę mówić za dużo prywatnie, też po prostu właśnie dlatego, że zależy mi na rodzicach i nie chciałbym robić z tego prywaty, ale myślę, że właśnie trochę mam takie poczucie, że tego poczucia bezwarunkowej akceptacji i miłości, że to mi się objawia też w innych relacjach, że zauważam po prostu taki strach przed utratą, że czuję, że muszę być jakoś dobry, najlepszy i że jak, nie wiem, powiem coś złego, czy się pokłócę, ktoś jest na mnie obrażony przez jeden dzień, to łatwo mi jest się tym jakoś denerwować i dopiero no, od jakiegoś czasu no, jest z tym dużo lepiej. Ale to zdecydowanie też było dla mnie bardzo trudne i no to, że czułem, że muszę zasłużyć na miłość, nawet od rodziców, było, myślę, taką chyba największym problemem.
Czyli powinniśmy mówić to częściej, werbalizować do swoich dzieciaków?
Werbalizować, ale też po prostu dawanie poczucia. Właśnie na to trudno jest odpowiadać tak ogólnie, też jakby też trochę o tym mówię, że jak ludzie mnie pytają, jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, to moim pytaniem na to odpowiedzią może być, no dobra, a jak rozmawiać ze znajomymi z pracy? No jakby masz różnych ludzi, są różni nastolatkowie, różne dzieci, to przestaje być po prostu jakiś archetyp dziecka, który w pewien sposób jakby są te podstawowe zasady. Trzeba to dostosowywać, no, trzeba słuchać, po prostu mieć relacje dużo bardziej jak z normalnym człowiekiem. No jakby są nastolatki, dla których bardzo ważna jest na przykład bliskość fizyczna i potrzebują, żeby je przytulać, żeby jakby dawać im coś takiego, no a są takie, które czują się z tym bardzo dziwnie w którymś momencie. Więc myślę, że też jakby słuchać i obserwować, czego potrzebuje.
O, wiesz, o czym myślę sobie teraz, skoro rodzice przychodzą do ciebie i pytają cię o coś, co wydaje się jest oczywiste, czyli jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, to jak oni rozmawiają dzisiaj, że to nie wychodzi? Co robią źle? Co nie działa?
Często mówią zamiast posłuchać. To jest o tyle trudne, że myślę, że bardzo łatwo jest sprawić, żeby dziecko przestało z tobą rozmawiać samo z siebie. Że to są często na przykład takie poczucie, że interesujesz się rzeczami, które nie są najważniejsze dla twojego dziecka. W sensie bardziej skupiasz uwagę na szkole, ambicjach, niż na przykład na pasjach czy jakichś ulubionych po prostu rzeczach. A mam wrażenie, że dobrze jest właśnie rozmawiać też, żeby po prostu zwracać uwagę na rzeczy ważne dla dziecka, a nie tylko na te, które są ważne dla ciebie, bo wtedy będzie też łatwiej rozmawiać te, które są ważne dla ciebie. To jest, myślę, częsty błąd. Dosyć trudne pytanie, bo jaki mają problem z rozmowami?
Wiesz, no skoro przychodzą i mówią, napraw mi to, tak jakby w jaki sposób powinienem to robić, to zastanawiam się nad tym, co działa nie tak teraz. Powiedziałeś jedno, bardziej mówią niż słuchają. Okej, to jest dla mnie konkret. Co jeszcze takiego złego robią? Gdzie popełniają najczęściej błędy?
To już to, co powiedziałeś, powiedziałem, to właśnie ten brak zainteresowania rzeczami ważnymi dla młodego człowieka i takiego próby zainteresowania się jego światem, to jest też moim zdaniem trochę nawet co innego niż tylko słuchanie. Poza tym czas, ilość czasu, która jest poświęcana i sposób tego czasu, że jakby zupełnie inna jest rozmowa, kiedy rozmawiasz w trakcie, nie wiem, mycia naczyń, gotowania i właściwie nawet nie patrzysz na młodego człowieka, a zupełnie inna jest ta rozmowa, kiedy robisz to w taki sposób, że dziecko czuje, że jakby twoja uwaga jest w tym momencie zarezerwowana dla niego. Czy nawet, nie wiem, właśnie wiesz, że twój syn, twoja córka, nie wiem, lubi meksykańską kuchnię, więc pójdziesz z nim na burrito porozmawiać. Mhm. Jakby zrobisz coś w pewien sposób, jakąś aktywność, przyjemność, czy właśnie nawet zwyczajne takie spędzanie czasu, siedzenie w tym samym pomieszczeniu, ale że dziecko wtedy po prostu czuje się zauważane i słuchane, jakby... Może nie, że to jest też taki często po prostu problem, że często te relacje same w sobie znikają, jakoś tak się gubią w tym wszystkim.
Trudno skupienia mówić. Brakuje.
Tak, no i może właśnie jeszcze takich reagowania emocjonalnie momentami, w sensie złością. Tak. W sensie po prostu, szczególnie ta złość, myślę, jest jakby trudna. Złość, taka właśnie...
Czyli mam być bardziej opanowany w emocjach i słuchać i skupiać się na tym, kto jest obok mnie. Okej. Okay. Czyli muszę odkładać telefon.
Musisz odkładać telefon, tak, to jest też mój grzech, zdarza się. Kontynuując trochę też pytanie Jarka, jest jakiś taki zbiór rzeczy, których rodzice nie wiedzą o dzisiejszym świecie młodych osób, które warto, żeby zagłębili? Powiedziałaś o tych influencerach i w ogóle wydaje mi się, że social media, które no z perspektywy nas boomerów, to fajne, ciekawe, ale dla nas nie mają aż tak dużego znaczenia. Chyba, zgaduję, jak... Dla młodych, czy jest coś jeszcze takiego, czego my nie kumamy, a powinniśmy skumać dla dobra relacji z naszymi dzieciakami?
Trochę o tym są całe warsztaty, więc ciężko to tak skrócić. Social media są rzeczywiście bardzo dużym tematem. Nie było to celowe, ale rzeczywiście zajmują one bardzo dużo czasu, bo tam jest właśnie dużo tego niezrozumienia i to jest w pewien sposób takie drugie życie, którym żyją młode osoby, są w tym wychowane. Też nie ma właśnie te problemy ciągłego podłączenia, potrzeby dzielenia się emocjami ze wszystkim, ten problem jakby z przeżywaniem rzeczy w pełni samemu. Poza tym myślę, że muzyka jest dosyć ciekawa i w ogóle popkultura. To, że rap stał się popem i 12 najpopularniejszych piosenek aktualnie z 15 to jest rap, a 3 to disco polo i jakby to jak twórcy... którzy, no, ta tematyka jest dosyć, no, okropna, taka obrzydliwa momentami, jakby stają się najpopularniejsi i to jakby takimi treściami to nasiąka. Co też nie chodzi mi w ogóle o zabieranie czy telefonu, czy patrzenia w Spotify'a, bo to też nie o to chodzi. Nie da się zbytnio obrzydzić czegoś dziecka, mam wrażenie. Raczej się zachęca je w takim momencie. Też ten trochę świat używek, świat seksu, myślę, że jest też takim... dużą rzeczą, której rodzice sobie nie zdają sprawy albo nawet nie chcą właśnie o tym rozmawiać, nie chcą się zagłębiać, nie chcą mieć poczucia, że na przykład ich nastoletnie, 15-16-letnie dziecko mogło uprawiać seks, bo to im się wydaje nierealne, chciałyby coś z tym zrobić. I to myślę, że też ta sfera jest taka dosyć niewiadomą.
Nie umiemy tego robić. Mhm. Nie umiemy o tym mówić.
Rozmawiać.
Tak, tak. No też powtarzamy właśnie trochę na tych warsztatach, że to nie chodzi o tą rozmowę. Trzeba zbić w ogóle wizję tej rozmowy, bo to nie powinna być duża rozmowa. To powinien być temat, który w pewien sposób zaczyna się pojawiać. Nie musi być poruszany długo, ale po prostu przestaje być tematem tabu i trochę się go tak...
Oswaja.
Oswaja.
Najpierw samemu trzeba się oswoić z tym, że ten temat dla nas musi być oswojony, żeby go potem oswajać w rozmowie z dzieckiem, ale to fajna uwaga. Teraz myślę sobie o tym, że kiedy Zocha wraca ze szkoły i mówi, że dzisiaj właśnie mieli na lekcji spotkanie z seksuologiem i o tym rozmawiali, to może być dobry moment, choć zastanawiam się, czy oczywiście jednego dnia nie za dużo i czy ja będę mądrzejszy niż ten seksuolog, który był na lekcji, ale w sumie to jest dobry pretekst do tego, żeby to kontynuować.
A mi się wydaje, że ty nie musisz być mądrzejszy od tego seksuologa, bo ty jesteś jej tatą, a nie specjalistą. To jest chyba też ta jedna z rzeczy, którą na przykład mi się udało całkiem niedawno odkryć, że to nie jest tak, że moje dziecko oczekuje ode mnie bycia specjalistką we wszystkich kłopotach, problemach i rzeczach, które się dzieją między nami w domu i tak dalej. I to jest okej powiedzieć, że czegoś nie wiem.
Dokładnie tak, tak. Znaczy też seksuolog, tak, to też jest ciekawe, jakby można wtedy o tym porozmawiać, ale myślę, że tak samo trochę się to pojawia, nie wiem, no jak ta słynna scena, że jest film i nagle pojawia się scena seksu, więc...
Odwróć się.
Tak, więc odwróć się. Mam wrażenie, że tego typu sytuacje, albo właśnie tak jak Jarku powiedziałeś o tym spotkaniu z seksuologiem, to są dobre preteksty, żeby porozmawiać trochę o tym... Może nie o twojej wizji, tylko właśnie o tym, żeby posłuchać, jak to widzi ta młoda osoba, żeby jakby trochę porozmawiać z nią, okej, a co to dla ciebie znaczy, co ty o tym uważasz, bo wtedy możemy zrozumieć właściwie, o czym my powinniśmy mówić, żeby jakby móc w tym jakoś wesprzeć. Są różne takie rzeczy po prostu, które można tak podświadomie trochę się dowiedzieć, sprytnie.
A czego byś życzył nam, rodzicom, w kontekście tego, żebyśmy byli lepszymi rodzicami dla takich nastolatków?
Spokoju, cierpliwości, wytrzymałości. Ja myślę, że to bycie rodzicem jest też cholernie trudne, szczególnie w tym wieku i szczególnie właśnie kiedy to...
Przesrane, słuchaj.
Uważam. Jakby to w ogóle nie jest łatwe zadanie. Myślę, że właśnie takiego spokoju, prób zrozumienia, cierpliwości, ale też właśnie pamiętania, że to jest twoje dziecko i takiej miłości, wiary w nie. Myślę, że wiara jest też taka ważna, że jak ma się poczucie, że się wierzy w swoje dziecko, to nawet jak zrobi głupotę, to jest dużo łatwiej ją przyjąć, bo masz poczucie, okej, no dobra, zrobiła głupotę, ja też robię, ale to, że robi głupotę, to znaczy, że jest głupią osobą, tak? Tylko po prostu robi coś głupiego.
Tylko wiesz, to pewnie będzie działało, tak sobie myślę, nie jestem jeszcze dość mądry w tym. Powiedziałeś, ważne jest zaufanie do swojego dziecka i taka akceptacja jego porażek. Tylko żebym mógł zaufać i wiedzieć, że w danym momencie, nawet jeżeli ono robi coś złego, to że ja je na tyle znam, że mu ufam, tak? I to zaufanie przychodzi z wiedzy i pewności o tym, kim to moje dziecko jest i co o nim wiem.
Tak, no to jest proces na pewno, to myślę, że właśnie to zrozumienie jest ważne i to słuchanie, żeby... dowiedzieć się w ogóle, na czym stoi swoje dziecko. Też nie chodzi o to, żeby bezgranicznie ufać i... no bo też mogą się stać dużo złych rzeczy. To nie jest tak, że dobre dzieci też mogą się potem bardzo zabłądzić. Jakby ja też często właśnie, jak rozmawiałem z jakby różnymi młodymi ludźmi, to oni często mówią o tym problemie końca ery złotego dziecka i że nagle kończy się ten moment, kiedy wszyscy są z ciebie dumni, bo nagle jakby zaczyna się coś złego dziać i wtedy też samemu się czujesz z tym źle. Ale właśnie to jest, myślę, że też... ważne, żeby też pamiętać często, że przy takich różnych trudnych rozmowach, przy właśnie różnych głupotach, to nie jest tak, że tylko samemu się ma wrażenie, że dziecko zrobiło coś złego, tylko często dziecko jest świadome i mu też jest z tym źle. Że jakby dorzucanie do tego na przykład właśnie kolejnej złości, tylko to pogorszy, bo raczej w większości taki młody człowiek, szczególnie jak ma się jakąkolwiek już rację, raczej ma takie poczucie, zrobiłem źle, jakby zawiodłem w pewien sposób.
Ale nie zawsze się przyzna przed rodzicem, tak?
Tak, i właśnie dlatego to bardzo ważne jest to budowanie poczucia bezpieczeństwa, jakby czy woli się dać jakąś mocną karę i sprawić po prostu, że dziecko nie przyjdzie z problemem następnym, bo zostało raz za to ukarane, więc nie ma zamiaru kolejnym. Czy może dać jakby trochę zareagować spokojnie i porozmawiać, dać poczucie bezpieczeństwa, przy co ma się naprawdę realną szansę, że jak coś się wydarzy złego, to będzie telefon i po prostu będzie się wiedziało.
Z mojej perspektywy to ostatnie, co powiedziałeś, jest najważniejsze. I z perspektywy rodzica, i z perspektywy dziecka. Świat nie jest prosty i łatwy teraz, nie? Ani dla nas, dla rodziców, ani dla was, dla młodych. I zastanawiam się, co my możemy zrobić jeszcze właśnie, żeby... kurczę, nie gubić tego po drodze.
Myślę, że na razie posłuchać sobie jeszcze raz naszej rozmowy z Jankiem. Parę dobrych podpowiedzi padło, tylko żeby mieć czas je wprowadzić w życie i spróbować. Ale myślę, że dobrym rozwiązaniem, szanowni rodzice, może być też to, jeżeli słuchaliście tej rozmowy intymnie sami, biegając, pracując, nie wiem, sprzątając, wsadźcie dziecko do auta, przejedźcie się obwodnicą Warszawy albo innego Krakowa czy Gdańska i posłuchajcie tego razem.
Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.